Dzień dobry, witajcie wszystkich. W niedzielę, 21, 62 odcinek rozmowy kontrolowanej. Ja nazywam się Adam Lange i dziś odcinek będzie intymny, czyli ja i gość. Adam niestety z powodów technicznych nie może nam towarzyszyć. Podobno kiszmuty pogryzły mu Wi-Fi, ale ile w tym prawdy, to nie wiem. Pewnie ze Stefanem znowu gdzieś szaleją na mieście. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, gościem dzisiejszego odcinka będzie Maciek Jan Broniarz, człowiek o wielu twarzach i talentach, który liznął świata biznesu, administracji i nauki. Więc chyba tyle z zapowiedzi, bo chyba czas przejść do konkretów i zaprosić Maćka na naszą wirtualną scenę. Cześć.
Cześć, dzień dobry wszystkim.
To był szybki wstęp. Maćku, powiedz, bo nie wszyscy cię znają, przedstaw się, powiedz, kim jesteś, jak się przedstawiasz, jak ktoś podaje ci rękę.
No teraz się ręki nie podaje, bo teraz jest COVID. Natomiast nazywam się Maciej Broniarz. Przez ostatnie 20 lat byłem zawodowo związany z Uniwersytetem Warszawskim, natomiast niezależnie od tego rzeczywiście robiłem dużo rzeczy, bo pracowałem trochę przy jakichś projektach rządowych, pracowałem w projektach telekomunikacyjnych, pracowałem przy projektach stricte naukowych, a ostatnio dużo czasu poświęcałem na wszystkie projekty security, w szczególności na te na styku z szeroko pojętą branżą prawną.
I jak na ciebie wołają?
No znaczy, rozumiem, że jakby to jest pytanie...
Panie profesorze.
Tak, jak student do mnie mówi, panie profesorze, to znaczy, że nie przeczytał jakby, jak ja się nazywam i że nie jestem profesorem, tylko magistrem, to jest zawsze jakby minus na start. Na IRC-u i na wszystkich innych dziwnych rzeczach jestem jako Gaussus od lat, natomiast tak poza tym, to jakby ludzie używają mojego imienia i raczej bez żadnych udziwnień.
Doskonale. Powiedz nam, jak zaczęły się w ogóle u ciebie pierwsze kroki z komputerami? Jak stawiałeś te kroki, tak? W sensie, jak to wyglądało? Który to był rok w ogóle?
O Jezu, to było strasznie dawno, bo to był rok 80.
Lata 20 chyba.
18 wieku. To był rok 88. I mój tata był jakimś komendantem na koloniach, bo uczył w szkole i to były takie kolonie artystyczno-sportowe. No i ponieważ jakby ani sport, ani sztuka jakoś niespecjalnie do mnie trafiała, gdzieś trzeba było utylizować 6-letnie wtedy dziecko, to okazało się, że gdzieś tam też goście z bodajże z Akademii w Bydgoszczy przywieźli kilkanaście komputerów i robili warsztaty komputerowe. Więc ja siedziałem z tymi gośćmi po prostu, bo ponieważ było to w miarę bezpieczne, bez ryzyka utonięcia czy zrobienia sobie czegoś pędzlem, no to jakby spędzałem tam rzeczywiście całe dnie. To też pewnie przekłada się na moją potem tężyznę fizyczną i zdolności artystyczne. Natomiast jakby rzeczywiście to był taki pierwszy kontakt, gdzie faktycznie przez bite dwa tygodnie, dzień w dzień siedziałem, bawiłem się komputerami. I potem już tak zostało. To znaczy, jak nastąpiła zmiana ustroju, to mój tata dosyć szybko zorientował się, on uczył w liceum ekonomicznym, że jakby nie da się mówić o ekonomii czy szeroko pojętej rachunkowości bez używania komputera, więc z jakimiś grantami, dotacjami i tak dalej zorganizował w szkole pracownię komputerową. No i z tej pracowni sobie gdzieś tam po lekcjach korzystałem i uczyłem się tego, jak te wtedy jeszcze 8-bitowe komputery działają, wtedy też miałem jakąś tam pierwszą styczność z sieciami komputerowymi, a potem już tak zostało, to znaczy te komputery tak naprawdę zawsze gdzieś były w okolicy.
Ale bardziej grałeś czy kombinowałeś coś z tymi komputerami?
Nie, bardziej kombinowałem, to znaczy... Tak naprawdę to po części było to pewnie wymuszone tym, że te wszystkie fajne komputery, na których dało się grać, były zajęte przez starszych kolegów, no więc jakby siedziałem przy tych, przy których się grać nie dało. i bawiłem się różnymi fajnymi rzeczami. Gdzieś na tym w koloniach wtedy pod Bydgoszczą ktoś pokazywał taki bardzo prymitywny syntezator mowy, gdzie jak się odpowiednio długo napisał jakąś literę, to ta litera brzmiała mniej więcej naturalnie. I zacząłem rozkminiać, jak to dokładnie działa, jak sobie ten komputer sobie z tym radzi, co można wpisać, czego nie można wpisać. Jakby zacząłem się tym bawić. Potem ktoś mi pokazał Basica, więc zacząłem sobie w tym Basicu robić różne dziwne rzeczy. Pisałem jakieś takie bardzo proste animacje, korzystające tak naprawdę raczej ze specyfiki ekranu CRT w latach 80. niż czegokolwiek innego. Natomiast tak to zostało. No i tak naprawdę przełomem była połowa lat 90., kiedy gdzieś tam pojawił się dostęp do internetu gdzieś po znajomych, czy w jakimś punkcie dostępu do internetu w biurze TP. I już tak zostało. To znaczy jakby większość czasu jednak, który spędzałem przy komputerze, spędzałem właśnie na bawieniu się dziwnymi rzeczami. To też nie zawsze jakby spotykało się z dobrym odbiorem otoczenia. Na przykład moi rodzice przez długi czas się trochę stresowali, że siedzę i klikam coś dziwnego w jakieś czarne literki, abym się nauczył na przykład Excela czy Corela, bo to się w życiu przyda.
No, pewnie jak w firmie hakerzy hakowałeś telewizję, a rodzice krzyczeli z drugiego pokoju, czy możesz już wyłączyć światło, a ty powiedziałeś, że odrabiasz lekcje na komputerze. No, tak to było.
Tak, to tak działało niestety.
Słuchaj, przestudiowałem trochę twoje CV i wyszło mi z tego, z twojej kariery w ogóle, że robiłeś i lubisz chyba robić wszystko naraz. W pewnym momencie twojej kariery byłeś menadżerem na UKSW, administratorem sieci na UW, administratorem infrastruktury i jeszcze do tego właścicielem firmy. Jak to w ogóle jest? Jak to wiązałeś wszystko?
To jakby to nie wszystko było w tym samym momencie. To się trochę zazębiało i jakby gdzieś to następowało po sobie, czy jakby jedno się zaczynało, drugie się kończyło. Z UKSW to w ogóle była bardzo ciekawa przygoda, bo ja kończyłem UKSW i na przykład pracownia komputerowa, którą mieliśmy, była niepodłączona do sieci. Uczelnia miała w 2001 roku łącze monumentalnej przepustowości 128 kilobitów, ale dostępne tylko w jednym z budynków na kampusie, bo nie dało się jakby połączyć tych budynków siecią. I jakoś pod koniec studiów na jakimś spotkaniu właśnie zacząłem narzekać, że to jest absolutnie nieogarnięte, to nic nie działa, to jest generalnie skandal i studenci są odcięci od technologii. I któryś z... nie pamiętam teraz, czy z dziekanów, czy z prorektorów, stwierdził, dobra, ale to pan tylko tak narzeka, to może pan zrobi, żeby było lepiej. No ja mówię, dobra, no okej, to zrobimy. Żeby jakby pokazać, jak to było źle zrobione, cała sieć była zbudowana na Novelu 4.1, który już wtedy był mocno leciwy. Najszybsze łącza wewnątrz sieci były zbudowane w oparciu o technologię 100VG, to był taki dziwny wynalazek Hewletta Packarda, taki gdzieś pomiędzy dziesiątką a setką. I obsługa IT działała tak, że na drzwiach od serwerowni ludzie pisali markerem: panie administratorze, proszę o telefon, i on co ileś dni przychodził do pracy i dzwonił do tych ludzi, ale z reguły problem się deaktualizował. I rzeczywiście wtedy tą sieć zaczęliśmy sprzątać, budować to tak naprawdę od zera, no w takich warunkach, w jakich się w Woodrotówce dawało takie rzeczy robić, więc tak naprawdę większe rzeczy to były jakieś rozwiązania bardzo chałupnicze albo samoróbki, ale przetrwały całkiem długo i rzeczywiście jakby przesunęły w ciągu roku tą uczelnię w zupełnie inny wątek, jeżeli chodzi o informatyzację.
No ale to nie była jedyna uczelnia na tej ścieżce.
Nie, ja jakby tak naprawdę taką moją pierwszą pracą w EDU, i to od bardzo wczesnych lat, bo ja poszedłem do tej pracy będąc chyba na drugim roku studiów, był Uniwersytet Warszawski. Jeszcze wcześniej byłem przez chwilę na praktykach w ICM-ie. Napisałem do Rafała Maszkowskiego, którego serdecznie pozdrawiam, takiego maila, że w sumie nie mam nic do roboty w wakacje, a mi się nie chce wracać do domu na 3 miesiące, więc może bym poprzez coś porobił. No i on stwierdził, że w zasadzie nie ma nic specjalnego dla mnie do roboty, ale jak chcę, to mogę przyjść. Nauczyłem się bardzo dużo wtedy, nie tylko technicznych rzeczy, natomiast rzeczywiście jakby przez te 3 miesiące zobaczyłem masę technologii, też zaprzyjaźniłem się z takimi rzeczami, których normalnie bym nie zobaczył, typu z jakimś tam Unicosem czy wielkimi maszynami Sana. A potem po jakimś czasie trafiłem na Wydział Prawa. Tam pamiętam, rozmowa rekrutacyjna była wyśmienita, bo ówczesny dziekan zadał mi pytanie, czy ja się znam na tych wszystkich komputerowych rzeczach. Powiedziałem, że tak. On powiedział, dobrze, to chociaż pan się na tym zna. I rzeczywiście, jakby to był taki moment, kiedy nagle wszyscy zaczynali potrzebować tego IT właściwie codziennie i to już nie był taki wynalazek tylko dla informatyków, tylko to było normalne narzędzie pracy. I to był bardzo fajny okres. Znaczy spędzałem w pracy po kilkanaście godzin dziennie, natomiast rzeczywiście raz, że ja się uczyłem bardzo dużo każdego dnia, dwa, że jakby taki komfort, że budujesz coś od zera, bo też już się uczysz się na błędach i często te błędy popełniasz. To jest takie fajne doświadczenie, które się przydaje, ale też wtedy nauczyłem się chyba najważniejszej rzeczy, tak z perspektywy mojej dotychczasowej kariery, to znaczy tego, że w IT kluczowa jest komunikacja. I to wcale nie komunikacja sieciowa, tylko komunikacja z ludźmi. Znaczy zacząłem chodzić na jakieś spotkania, na przykład z ludźmi, którzy coś mieli u nas wdrażać i pojawiał się taki problem, że obie strony się nie rozumiały. Znaczy ludzie mówili i nic z tego nie wynikało. Takie trochę link up, protocol down. I jakby wtedy złapałem, że nawet jeżeli czegoś jakby nie jesteśmy w stanie zrobić, czy nie mamy dobrego pomysłu, to kluczowe w rozwiązywaniu problemów jest dogadanie się, jakby dobra komunikacja, bo bez tego żadne rozwiązanie techniczne w ogóle nie ma szans.
No, ciekawe, ciekawe. Powiedz, bo chwilę po tych przygodach twoich pierwszych z karierą zawodową zostałeś od razu szefem firmy, założyłeś firmę to też ciekawe, bo w trakcie, jak byłeś szefem firmy, to byłeś CTO jeszcze w jednej firmie. Ja nie wiem, czy to znowu błąd w CV, czy
nie,
czy
nie,
tak
nie,
było?
To jedna z tych firm to była moja monumentalna działalność gospodarcza, która zresztą istnieje do tej pory. Natomiast faktycznie potem w jednej firmie założonej z kilkoma kolegami ze studiów zajmowałem się technologią. I to też było takie dosyć formujące doświadczenie, bo nagle odkrywasz, że jak zaczynasz prowadzić firmę IT, to wcale nie jest tak, że robisz fajny projekt IT, tylko zajmujesz się zarządzaniem firmą. I odkrywasz nagle, jak działają ZUS-y, podatki, zarządzanie bilansem, koszty rysowania projektów, a bardzo często te fajne rzeczy to już robią inni ludzie. I to rzeczywiście jakby z jednej strony było trochę frustrujące, no bo na przykład kupujemy fajny sprzęt, robimy fajny projekt dla klienta i ja się właściwie tym nie zajmuję, bo to już robi ktoś inny, bo ja muszę zajmować się zarządzaniem. Natomiast z drugiej strony to rzeczywiście jakby poszerzyło jakby moje pojmowanie tego, jak ta technologia wygląda i tak naprawdę, że patrzenie na to tylko z perspektywy inżyniera bardzo często nie działa, że na przykład bez dostosowania się do wymogów klienta no nie ma szans, żeby ten projekt się udał. To też był taki moment, kiedy jakby zacząłem popełniać pierwsze błędy na własne konto i to jest no, jakby z perspektywy super wychowawcze doświadczenie, bo jakby nagle uczysz się przewidywać problemy. Albo jak już są problemy, których nie jesteś w stanie przewidzieć, to uczysz się, jak sobie z nimi radzić. Pamiętam, mieliśmy takiego klienta, który w połowie projektu, gdzie było wszystko dogadane i właściwie zaczęliśmy robić wdrożenie, zmienił mu się cały management. Znaczy to była instytucja około rządowa, więc ponieważ jakby nastąpiła zmiana władzy, to też pojawili się nowi ludzie i zresetowali projekt. Znaczy na przykład jeżeli w specyfikacji projektu na jakiejś makiecie było, że przy wpisywaniu hasła pojawiają się gwiazdki, to teraz miało pojawiać się kropki. Jak wybraliśmy bazę od wendora A, to teraz należało wybrać bazę od wendora B. I to był taki moment, kiedy jakby stwierdziłem, że dobra, to jest chyba doskonała sytuacja, żeby ten projekt się nie udał, a dla mnie to jest świetna szansa, żebym im podziękował i sobie poszedł. I z tego, co patrzyłem, to ten projekt potem średnio raz na pół roku zmieniał ekipę. To znaczy jakby zarządzanie z klucza politycznego nie działało, więc jakby pojawiały się nowe firmy, nowi ludzie, którzy po pół roku uciekali w popłochu.
To jest chyba trochę tak, że jak przychodzi nowa władza, to chce w projekty jakby mieć swój własny wkład i często zmienia bazę tych projektów i przez to się nie udają, tak? To chyba na tym to polega.
To też jest często trochę tak, że ludzie mają takie poczucie, że się znają albo chcą jakby rzeczywiście mieć swój wkład, albo co gorsza przychodzą ze swoimi ludźmi, którzy też chcą się wykazać. Więc jeżeli jakby w projekcie to się jest dogadane i projekt jest na takim etapie właściwie, że już jesteśmy gotowi, żeby ruszać, to wywracanie wszystkiego do góry nogami bez wyraźnego powodu, tylko po to, żeby jakby zaznaczyć, że my to zrobiliśmy, nie działa. Pamiętam, że kiedyś dostaliśmy w tym projekcie jakby z przydziału programistę i ten programista robił bardzo dziwne komity. Jak się przeglądało te komity, to one nie miały sensu, bo on na przykład dokładał taba albo przesuwał komentarz wiersz wyżej, wiersz niżej. Potem się zorientowałem, że tak naprawdę chodzi o to, że on po prostu chce, bo generuje dla swojego szefa commit logi, żeby pokazać, kto dużo pracuje, no i jakby chodziło o to, żeby w tych commit logach wyschodził wysoko, że jakby robił wiele komitów każdego dnia, które miały jakby zerową wartość dla projektu, ale rzeczywiście były na topie.
Też miałem epizod, pracowałem jako programista i widziałem takich programistów. Tak. To było ciekawe, jak miałeś 1000 check-inów do kodu, a żaden błąd nie został naprawiony podczas tych 1000 check-inów. To jest ciekawy eksperyment. Słuchaj, jak dobrze policzyłem, ponad 12 lat jesteś już w świecie akademickim. Czy możesz nam opowiedzieć trochę, jak wygląda IT w ogóle i bezpieczeństwo w tym świecie? Czy jakby ten świat spotyka te same problemy, co w normalnych firmach? Jest beton, czy jeszcze większy beton? Czy jak to wygląda?
Wiesz co, ja z Edu jestem równo 20 lat. I tak naprawdę ostatnie 10 lat spędziłem, jeszcze przez miesiąc spędzę w dziale sieci komputerowych, czyli w takiej jednostce Uniwersytetu Warszawskiego, która jakby zarządza infrastrukturą centralną uniwersytetu. Problemy mamy te same, natomiast te problemy zupełnie inaczej się zachowują w środowisku akademickim, bo to środowisko akademickie jest bardzo otwarte, jest bardzo heterogeniczne i też nie ma jakby takiej korporacyjnej struktury, że na przykład mówimy, dobrze, to teraz wdrażamy ten software i używają go wszyscy, to są jednak bardzo mocno sfederalizowane jednostki i robienie czegokolwiek w taki korporacyjny sposób po prostu nie działa. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że użytkownicy bardzo często mają bardzo wysoki poziom kompetencji i jakby odpadają takie dziwne problemy pod tytułem właśnie tłumaczenie ludziom od zera prostych rzeczy. Jest bardzo duża rzecz użytkowników, która po prostu doskonale sobie z komputerem radzi i rzeczy typu, nie wiem, dwuskładnikowe uwierzytelnianie czy szyfrowanie file systemu to jakby robią od ręki. Natomiast jakby no, to ciągle jest budżetówka ze wszystkimi jakby wadami i zaletami tej rzeczywistości, więc na przykład nie da się jakby ignorować tego, że proces zakupowy jest skomplikowany i trwa. I do tej pory wszyscy ustawodawcy przesuwają jakby przesuwają progi przetargowe. Natomiast jakby nie wpadają na taki pomysł, że może jednak naukowcy to by się zajmowali nauką, a nie robieniem przetargów i te procedury wcale się nie upraszczają i jakby to nie jest łatwiejsze niż było. Natomiast to, co na pewno z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego było ważne przy problemach security, to te problemy są od razu duże. Jeżeli masz organizację, w której pracuje prawie 8 tysięcy pracowników, gdzie masz ponad 70 tysięcy studentów, to dowolny problem security natychmiast jest efektem jakby skali przemnożony, więc to z tym sobie trzeba radzić i też tak naprawdę dowolne problemy natychmiast trafiają do mediów, jak dokładnie rok temu w Warszawie oberwanie chmury spowodowało, że zalały się studzienki kanalizacyjne i tak naprawdę trochę z uwagi na instalację elektryczną decydowaliśmy się zgasić jedną z maszynowni, to różne media pisały o incydencie, o prawdopodobnym włamaniu, o katastrofie infrastrukturalnej i tak dalej, po prostu zgasiliśmy jedną serwerownię, kropka, zgasiliśmy tam 12 szaf i jakby tyle. Więc jakby od razu masz świadomość, że trafiasz do mediów. No, czasami jest to też to nawet jakby jest to też motywujące, no bo jakby wiesz, że musisz to zrobić dobrze, bo to nie jest taki temat, który tam przycieknie. Natomiast jak na przykład w zeszłym roku nam się zdarzył incydent z wyciekiem danych z jednego z wydziałów, no to że jakby rzeczywiście media branżowe zajęły się tym tematem właściwie od ręki i jakby trzeba było też wszystko co robić gdzieś tam z tyłu głowy przetwarzać w kluczu takim, że no cokolwiek zrobimy, zaraz o tym napiszą, więc może warto zrobić to naprawdę dobrze. Zresztą nawet pisaliście o nas i nie pisaliście źle, co ciekawe, więc jakby...
Wspomniałeś o incydentach. Przypomniał mi się, jakby też jestem z tych czasów wiercowych, przypomniał mi się taki incydent, o którym z kolei nikt nie mówił i to były takie sławne wojny jircowe i przecięcie kabla siekierą do akademika AGH DS14 albo DS16, żeby przejąć jakiś kanał. To bodajże kanał Wiara się nazywał, także tak, no, taki. I wtedy się nie pisało o takich incydentach jak przecięcie siekierą kabla. Także.
Ale pamiętam,
czasy się zmieniają.
Gdzieś, nie pamiętam, to było 2001 albo 2002 rok, że pan napisała taki artykuł, że sieć Uniwersytetu Warszawskiego jest używana do rozpowszechniania pornografii. Jakiś dziennikarz odkrył Usenet, wszedł na newsy na ICM i zobaczył, tam jest jakaś grupa Alt Binaris Erotica czy coś takiego i poświęcił pół strony w gazecie temu, co to on nie odkrył. Więc jakby no tak, takie rzeczy się zdarzają niestety.
jest masakra. Słuchaj, w karierze zajmowałeś się wszystkim od IT do bezpieczeństwa, od administracji serwerami, forenziku i tak dalej, i tak dalej. To wszystko po to, żeby być bliżej akademików. Co cię w ogóle skłoniło, żeby tyle lat siedzieć na uczelni i w EDU?
Wiesz co, to jest tak, znaczy EDU, ja rozumiem, że z perspektywy zewnętrznej to jest monolit, natomiast ja gdzieś tam w tym EDU zmieniałem co kilka lat miejsce pracy, tak naprawdę najdłużej byłem w tym w dziale, w którym teraz kończę pracować, więc jakby z mojej perspektywy zmieniałem ekosystem, zmieniałem technologię, zmieniałem w ogóle środowisko i problemy, z którymi się mierzyłem, więc jakby te 20 lat to nie jest jakby praca przy jednym biurku w jednym miejscu, natomiast to jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie, zwłaszcza, że teraz już może nie jest takie oczywiste, ale kilkanaście lat temu na przykład praca w EDU dawała dostęp do bardzo dużej ilości fajnej technologii, które gdzie indziej nie było albo nie było tak łatwo jakby dostępne jej. Spędziłem masę czasu bawiąc się maszynami SANA, jakimiś pierwszymi macierzami z ZFS-em, wirtualizacją, która wtedy w Solarisie wchodziła, czyli zonami. I to są takie rzeczy, których naprawdę mogłem się nauczyć, którymi się mogłem wystarczająco długo pobawić, żeby czuć się w nich komfortowo. Gdzie indziej wtedy bym nie miał takiej możliwości. Bo albo byłby deadline, że już natychmiast tam za tydzień też musi wejść na produkcję, więc jakby nie ma czasu, żeby to przetestować, albo po prostu byłyby rozwiązania typu high speed, low cost, czyli jakby nie ma szans na sensowne rozwiązanie takie enterprise'owe. Więc po pierwsze to była, cały czas jest gigantyczna porcja wiedzy, którą można sobie przyswajać, po prostu uczyć się nowych rzeczy. A po drugie to też jest tak, że gdzieś tam pracując w tej edukacji dosyć szybko stykasz się z projektami badawczymi. Ja pracowałem przy kilku takich dużych projektach badawczych wdrożeniowych, na przykład przy systemach do analizy pisma ręcznego, wspomagających tam biegłych w analizie podpisów. I to jest też bardzo fajne, bo nagle ogląda się to IT z zupełnie innej perspektywy. Znaczy ogląda się takie IT stosowane, ale stosowane w bardzo konkretnym celu, gdzie wymagana jest gigantyczna precyzja i rzetelność tego, co się robi, no bo od tego, co ten system zwróci, potencjalnie może zależeć to, w którą stronę biegły zwróci swoją uwagę i na końcu jak będzie opiniował pewne rzeczy dla sądu.
No tak, patrzę na czat i tam się dyskusja rozwinęła. Andrzej Karpiński się pyta, co to jest w zasadzie ten IRC i odpowiedź jest, że to taki Discord dla starych dziadów, także czujemy się starymi dziadami.
Ale Andrzej Karpiński to jest jakby to takie już troszkę młodsze pokolenie, w sensie to są te czaty, zdaje się, na WP, więc jakby to taki
tak,
IRC
tak,
dla...
Słyszałem. Na Interi. To on chyba tam coś brylował. Przyznaj się, troszeczkę męczysz studentów, co?
Męczę, bo ja bardzo lubię studentów. Miałem w ogóle taki epizod dawno, dawno temu, że uczyłem dziennikarzy. Przez 2 albo 3 lata uczyłem w Instytucie Dziennikarstwa UKSW i zawsze ich na pierwszych zajęciach tłumaczyłem, że ja będę ich męczył. I to tak naprawdę nie wynika nawet z troski o ich komfort, tylko wynika z tego, że ja na starość będę musiał czytać to, co oni napisali i bardzo chcę, żeby to nie były brednie, bo się będę denerwował. Natomiast praca z studentami jest fajna, bo to też jest tak, że masz na bieżący kontakt z już zupełnie innym pokoleniem. To się nie ma co oszukiwać, że ci ludzie, którzy teraz są na studiach, czyli tam mają 22-23 lata, to jakby w ogóle jest inna rzeczywistość. To jakby, jak ja czasami opowiadam jakieś historie, to oni, dla nich to równie dobrze druga wojna światowa mogłaby tak wyglądać i to byłoby równie abstrakcyjne. Natomiast to jest też fajne, bo można dosyć szybko łapać kontakt z naprawdę łebskimi ludźmi, którzy gdzieś tam będą wchodzić w zawód. Ja prowadzę zajęcia w Centrum Nauk Sądowych, więc to są studenci, którzy już dosyć świadomie, bo to jest drugi stopień studiów, podjęli decyzję, że chcą zajmować się gdzieś tam szeroko pojętym bezpieczeństwem czy zwalczaniem przestępczości. I bardzo fajnie się pracuje z ludźmi, którzy na przykład są bardzo zafascynowani bezpieczeństwem IT, bo mają takie poczucie, że to po prostu jest dla nich przyszłość i tym się chcą zajmować zawodowo, więc to jest mega komfort.
Ciekawe. Poza jakby twoją karierą uczelnianą, 20-paroletnią już jak wspomniałeś, jesteś też ekspertem od forenzyka oraz informatyki kryminalistycznej. Skąd w ogóle zainteresowanie tymi tematami u ciebie?
To jest absolutny przypadek. Znaczy jakby większość takich rzeczy w moim życiu zdarzyła się trochę przypadkiem. Kiedyś profesor Tomaszewski, to jest taki bardzo znany profesor od kryminalistyki na uniwersytecie, napisał do mnie, że na seminarium doktoranckie, które on prowadzi, będą przychodzić jacyś goście od IT i może bym wpadł posłuchać, bo to może być ciekawe. I zacząłem chodzić na to seminarium tak, żeby sobie posłuchać i faktycznie niektóre prezentacje były fajne i ciekawe, a czasem przychodzili goście, opowiadali jakieś straszne komunały, znaczy, albo opowiadali takie bzdury, że tego się po prostu nie dało słuchać. I zacząłem jakby z panami polemizować. No więc panowie zaczęli jakby z pozycji siły wymuszać pewne poglądy, no ale jakby punktowałem, że nie, że to, co opowiadają, mija się jakby absolutnie z prawdą i w ogóle nie da się jakby tego w żaden sposób jakby sensownie realizować. Hitem był pan, który tłumaczył, że używanie VPN-ów jest niebezpieczne, ponieważ protokoły szyfrujące są w stanie przekłamywać dane, więc jakby te dane w komunikacji zaszyfrowanej mogą być inne od tych danych, które są w komunikacji niezaszyfrowanej, więc jakby bezpiecznie dla jakby wiarygodności transmisji używać danych niezaszyfrowanych. I do tego były potem 3 slajdy jakichś wzorów, które miały to potwierdzać. Więc to generalnie były takie generatory bullshitów. Natomiast gdzieś tam po drodze zacząłem się orientować, że to jest w ogóle bardzo ciekawe jakby ciekawy obszar zastosowania takiej wiedzy IT, to znaczy większość ludzi, którzy zajmowali się forenzykiem, wychodzili jakby z tej strony właśnie kryminalistycznej i potem jakby poznawali technologię informatyczną jako narzędzie. A ja poszedłem dokładnie odwrotnie, czyli jakby mając całkiem już pokaźną wiedzę na temat tego, jak systemy czy jak sieci działają, zacząłem zajmować się forenzykiem i to okazało się, że jest na to bardzo duże zapotrzebowanie, nie tylko jakby naukowe, ale też takie normalnie komercyjne i najciekawsze projekty, przy których pracowałem w ostatnich latach, są właśnie projekty tego typu.
Padają pytania na czacie, jakie studia z obszaru bezpieczeństwa możesz polecić, szczególnie podyplomowe, pyta Piotr. Coś możesz polecić?
Szczerze, póki jest COVID, to żadnych. Bo nauczanie zdalne jest dramatem. Znaczy, mówiąc bardzo poważnie, jeżeli jakby chcecie się uczyć takich rzeczy, to jednak bezpośredni kontakt z człowiekiem, jakieś zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, robione na żywo są milion razy skuteczniejsze niż zajęcia zdalne. Natomiast są bardzo fajne studia podyplomowe w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. One są jakby szerokie, jeżeli chodzi o zakres, bo tam poza informatyką i generalnie cybersecurity jest też masa rzeczy, na przykład jakieś tam przestępczością, gdzie analizujemy materiał biologiczny, chemiczny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast one są takie rzeczy fajne, jeżeli chodzi o ugruntowanie wiedzy, też zdobycie tak naprawdę sporej wiedzy na temat tego, jak wygląda system prawny. Bo bardzo często widziałem na przykład opinie biegłych, czy jakieś działania formalne, które się wysypywały właśnie na tym, że były albo nie używalne w sądzie, albo były absolutnie niezgodne jakby z zasadami prawnymi, które obowiązują. Więc na pewno warto się tym zainteresować. Od następnego roku akademickiego, ale od następnego, czyli tego 2022-2023, będą na uniwersytecie takie dedykowane studia cyber security, ale jakby prace są nadal w trakcie i na pewno jakby w przyszłym roku ta rekrutacja się nie zacznie, więc trzeba jeszcze z rok poczekać. Ale to akurat może skończy się pandemia i będzie normalnie.
Miejmy nadzieję. Słuchaj, forensik, a szczególnie ten kryminalny, to jest bardzo ciężki temat. Mam paru znajomych, którzy się zajmowali takim forensikiem. Czy pamiętasz i czy w ogóle pracowałeś przy jakimś takim super trudnym case'ie forensikowym?
Tak, znaczy to jest trudny temat i zacznę może od lżejszego wątku. Znaczy, czasami zdarzają się takie tematy, które są anegdotyczne. Kiedyś pisałem opinię w sprawie, gdzie państwo umilali sobie wieczory, kręcąc amatorskie porno. No i potem jak się rozwodzili i się dzielili majątkiem, to jakby te filmy były jakimś tam materiałem przetargowym w negocjacjach majątkowych i jedna ze stron sfałszowała tam część tych materiałów i pisałem opinię na temat jakby sfałszowanych filmów pornograficznych. I pisałem to siedząc na wakacjach gdzieś tam nad morzem, więc jakby jak moja lepsza połowa szła spać, to ja siedziałem właśnie pisałem to tutaj na zdjęciu takim i takim nad tam prawym czymś jest coś, co wskazuje na to, że materiał był modyfikowany, etc., etc.
Pytania pewnie, co ty tam znowu oglądasz?
Tak, dokładnie, jakby to jest tak, że oglądasz porno za kasę, to jest jakby ciekawe doświadczenie. Natomiast najcięższe tematy to są albo takie sprawy, gdzie wprost są krzywdzone dzieci i miałem kilka takich spraw i to są takie sprawy, po których naprawdę po prostu trzeba się potem pozbierać psychicznie, bo to nie jest łatwe, znaczy to naprawdę obciąża psychicznie, ja też jakby nie chcę, żeby te rzeczy się przenosiły na twoją rodzinę, najbliższych i tak dalej, więc to nie jest łatwe i to naprawdę mocno gdzieś tam człowieka uderza. Ja mam ten komfort, że jestem raczej mało emocjonalny, żeby nie powiedzieć flegmatyczny, więc może jakby to się nie wylewa. Natomiast zdarzyło mi się parę takich spraw, gdzie widziałem jakby, że w tym przypadku konkretnie dzieciom stała się krzywda, natomiast ewidentnie winny nie będzie skazany, bo na przykład materiał dowodowy jest źle zabezpieczony. I mam, ma się wtedy świadomość, że tak naprawdę nic nie można zrobić, sprawa jest przegrana, bo na przykład policja zamiast zatrzymać pana, który gdzieś tam jakąś dziewczynkę trzymał w domu i coś tam jej bardzo złego robił, to go wzywają, żeby się stawił na przesłuchanie z telefonem komórkowym. No więc oczywiście ten telefon komórkowy przypadkiem ginie, no i jakby temat się wysypuje. I to są oczywiście takie bardzo, bardzo ciężkie sprawy, natomiast no, one są strasznie potrzebne i jak się udaje na przykład po iluś tam często latach taką osobę skazać, no to jest jakieś takie poczucie satysfakcji, że oczywiście byłoby milion razy lepiej, gdyby to dziecko nigdy nie stało skrzywdzone, no ale może chociaż jakby tyle, że już jakby kolejnemu nic złego się nie stanie.
No, czyli w skrócie forensik, taki szczególnie kryminalny, to nie jest temat dla ludzi o słabej psychice, o słabych nerwach.
Nie, absolutnie nie. I to jest jakby też dosyć szybko człowiek się uczy, żeby absolutnie jakby nie angażować się emocjonalnie. Bo na przykład zdarza się tak, że dostajemy klienta, z którym pracujemy i na przykład ewidentnie wiemy, że klient kłamie. I wtedy troszeczkę mamy trudną sytuację, no bo jakby my reprezentujemy klienta, ale z drugiej strony czasem po prostu mi się zdarzyło parę razy powiedzieć, że w takim razie ja dziękuję za współpracę, jakby nie chcę mieć z tym tematem nic wspólnego, bo po prostu to jest jakby za dużo z mojej perspektywy i niech sobie znajdą kogoś innego. Natomiast tak, to jest obciążające i to rzeczywiście jakby czasami daje w kości, to nie jest najłatwiejszy kawałek chleba.
No, ludzie w komentarzach zastanawiają się, jak można takie coś w ogóle psychicznie udźwignąć. No, niestety jest to super ciężkie. I też
jak kiedyś, ja się wiesz, to kiedyś zapytałem się o to takiego policjanta, którego poznałem, który przepracował właśnie w takich tematach za 30 lat i on mi wtedy powiedział taką bardzo mądrą rzecz, że pomyśl sobie, że zawsze ktoś ma gorzej. To znaczy gorzej ma na przykład lekarz, który właśnie dostaje dziecko po takim incydencie. Przepraszam, jakby, że nie wchodzę w detale, ale jakby nie chcę też, pora jeszcze jest trochę zbyt wczesna. Więc jakby zawsze jest tak, że ktoś może mieć gorzej. I to rzeczywiście, to jest trochę cyniczne, ale to naprawdę czasem poprawia jakby sytuację, bo masz świadomość, że to nie jest jeszcze tak, że jeszcze jakby nie dostałeś tego w takiej najgorszej postaci. Ale naprawdę miałem taką sprawę kilka lat temu, gdzie jakby sprawcą była najbliższa rodzina ofiary i to naprawdę mocno te lepiej. Musisz się potem chwileczkę pozbierać, żeby jakoś dalej funkcjonować.
No właśnie, kolejne pytanie, jak wytrzymać w takim środowisku, w takim stresie przez 30 lat? No to ja nie wiem, to już chyba znieczulica w pewnym momencie łapie na wszelakie dziwne rzeczy, które
wiesz
się
co, dzieją. Nie znieczulasz się. To znaczy, ja też się tego bałem, że jakby to jest tak, że wejdziesz w taki mechanizm, że będziesz rutynowy, a na przykład czasami jest tak, że dla klienta to, że mu okażesz jakby odrobinę empatii, jest rzeczywiście bardzo ważne. Miałem taką sprawę półtora roku temu, bez wchodzenia w szczegóły, ale jakby dziecku bardzo, bardzo skrzywdzonemu chciała pomóc tylko matka i na jakimś takim spotkaniu, które zostało zorganizowane, nagle się okazało, że właściwie wszyscy na nią naskakują, znaczy każda strona coś od niej chce i jakby jedyny taki sensowny mechanizm występowania było generalnie wyprosić wszystkich z pokoju poza jej adwokatem i zostać z nią, zadać jej kilka pytań, jakby spróbować ten temat przekierować, bo ona po prostu była gotowa pęknąć i odpuścić, bo po prostu nie była w stanie ona tego psychicznie wytrzymać. Więc nie, tutaj jakby absolutnie człowiek się nie znieczula, ale to jest akurat bardzo dobrze, że się nie znieczulamy. Natomiast to, co ja robię, to stosuję płodozmian, to znaczy nie biorę takich spraw za często, one się też na szczęście nie zdarzają tak często, to jest tak naprawdę, mam takie pewnie ze 2-3 sprawy w roku, więc jakby jestem w stanie w międzyczasie zrobić coś innego i wtedy jest prościej, no bo bardzo często te sprawy są może są złożone prawnie, ale są bardzo proste technicznie, więc jakby nie ma tutaj żadnego obciążenia dla psychiki, po prostu gdzieś tam się resetujesz, zapominasz o tym dosyć szybko i tak naprawdę jedyny kontakt z tą sprawą masz potem za rok czy dwa, jak ktoś ci pisze, że właśnie sąd wydał wyrok i jest taki albo taki.
No cóż, zmieńmy temat, wróćmy do twojego życia zawodowego. Przeszkoliłeś dziesiątki tysięcy ludzi, już można tak powiedzieć w sumie. Prowadziłeś setki projektów, jesteś wykładowcą, ekspertem. Może będziesz w stanie nam odpowiedzieć na pytanie, czemu ludzie nabierają się cały czas na proste ataki? Takie, wiesz, phishingi, instalują jakieś różne rzeczy.
Wiesz co, bo ludzie nie myślą. A to jest dokładnie tak samo, jak dlaczego ludzie przejeżdżają kogoś na przejściu dla pieszych. Albo dlaczego wsiadają po dwóch piwach za kółko. ja czasami na przykład robię szkolenia komercyjne i na tych szkoleniach robię też taki assessment na końcu, w sensie robimy szkolenie, potem na przykład tam przez 3 miesiące testujemy tego klienta i wracamy na podsumowanie. I na przykład wysyłamy do klienta phishing, klient przez 2 dni siedział na zajęciach, miał tłuczone, o co chodzi z tym phishingiem, jak to działa i tak dalej, po czym się na ten phishing nabiera. I oni nawet na tym assessmentie mówią, o, to ja coś takiego właśnie zrobiłem, ale myślałem, że to akurat nie jest phishing. Więc to tak niestety działa i ludzie mają taką bardzo fajną, naturalną potrzebę jakby zaufania, to znaczy nie zakłada, że wszyscy chcą cię oszukać, że każda osoba, która pisze do ciebie, to jest osoba, która chce cię skrzywdzić, więc jakby na tym też przestępcy żerują i bardzo często po prostu to tak działa, znaczy my zakładamy, że to się nie stanie, że to nas nie dotyczy, że akurat tutaj ta osoba pisząca nam na OLX-ie, żeby nam przeleje pieniądze w niestandardowy sposób, to nie jest przestępca, tylko to jest miły gość, chociaż to też się zmienia, bo na przykład przez ostatni rok całkiem sporo moich znajomych, bliższych i dalszych podsyła mi na przykład phishingi, które dostali z informacją, zobacz, takie też dostałem, ale się nie nabrałem. Więc moim zdaniem to jest też jakby pewna świadomość taka pokoleniowa, która z czasem się zmieni. Mam wrażenie, że to jest tak, że ci ludzie, którzy są jednak bardziej oswojeni z mediami elektronicznymi, troszeczkę lepiej sobie będą z tym radzić. Prawda też jest taka, że te ataki są targetowane. No, na przykład przekręt nigeryjski dlatego jest pisany takim łamanym językiem, żeby od razu odfiltrować wszystkich tych użytkowników, którzy prawdopodobnie by się na to nie nabrali. I jakby targetować tylko na tych, którzy uwierzą, że właśnie dostali kopalnię diamentów od swojego zmarłego wujka w Nairobi.
No, czyli ludzie po prostu nie dbają o bezpieczeństwo. Maćku, prowadzisz też przedmiot, który się tak nazywa bezpieczeństwo w administracji, jak dobrze czytam. Pewnie też miałeś w swojej karierze styczność z ludźmi, którzy to bezpieczeństwo w tej administracji robią. Czy możesz w ogóle i jak oceniasz to, co się dzieje wokół bezpieczeństwa i szeroko rozumianego IT w administracji?
Administracja jest bardzo szerokim pojęciem. To jest masa instytucji, masa mniejszych, większych organizacji, więc jakby ciężko jest jakby ustalić...
Gdzie jest najgorzej?
Czyli miało być bez polityki.
No dobra, to gdzie jest najlepiej?
Okej, to ja powiem tak. W większości miejsc jest fatalnie, ale to są zaległości ostatnich 30 lat. I teraz... To jest trochę tak jak Witek Kręciński, taki człowiek, który przez lata pracował w ISC, kiedy sprawdzał, gdzie są najstarsze wersje Binda w polskiej administracji i gdzieś znalazł jakieś serwery, które zdaje się, że pamiętały czasy Lecha Wałęsy. Więc to tak działa. Są organizacje w administracji publicznej, gdzie jest naprawdę super, gdzie to bezpieczeństwo jest dobrze robione, a są takie, gdzie to jest zrobione naprawdę na odwal się, albo w ogóle nikt się tym nie przejmuje do czasu, aż wydarzy się fuck up. Co więcej, czasami jest tak, że po wydarzeniu, jakby po incydencie przywracają jakby stan sprzed, ale nie mają takiej refleksji, że może by warto coś poprawić. Widziałem na przykład takie przypadki, gdzie gdzieś tam robiliśmy jakiś audyt w publiku i na moje pytanie, dlaczego na przykład macie dalej na produkcji Junosa 7, odpowiedź była, bo on jest wygrzany i bezpieczny, bo już nikt nie szuka w nim bugów. Ja mówię, no tak, bo jest tam 30 różnych niezałatanych, w związku z czym jakby nie potrzeba nowych. Ich to zupełnie jakby nie przekonywało. Widziałem gdzieś w publiku wdrożone dostęp do stacji roboczych pracowników zdalny na podstawie TideVNC, gdzie hasłem był numer portu wystawiony na danej stacji. I na pytanie, czemu to jest tak robione, oni stwierdzili, że tak działało od lat i w ogóle nie ma problemu, to jest wszystko super, tu jest bardzo zaufany protokół, nigdy nic złego się nie stało. I taki argument, nigdy nic złego się nie stało, działa bardzo mocno. I tłumaczenie ludziom to na przykład niech spróbują nie zamykać na noc drzwi do swojego mieszkania i niech zobaczą, kiedy coś złego się stanie i jakby oni nie widzą jakiejś analogii między jednym a drugim. To wbrew pozorom nie jest w administracji problem pieniędzy. Znaczy, jeżeli komuś się chciało, to te pieniądze się dosyć szybko znajdowały, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy ta perspektywa finansowania infrastruktury IT ze środków unijnych jest naprawdę bardzo duża. To są tak naprawdę przypadki, gdzie po prostu ludzie mają to w nosie i im nie zależy. Widziałem kiedyś przypadek wymigrowania się dużego systemu w administracji publicznej z własnej infrastruktury do home.pl, ale do tego stopnia, że serwis był w domenie www.nazwaurzędu.home.pl i na moje pytanie, czemu to zrobili, wytłumaczyli, bo w razie włamania to home ma problem, a nie my. Jakby wytłumaczenie im, że to tak nie działa i to nadal oni mają problem, nie było wcale łatwe. Więc, no plus oczywiście jest taki problem publika jak wszędzie, to znaczy są kwestie finansowe i kwestie kadrowe. jeżeli komercja jest w stanie za juniora zapłacić więcej niż w tym publiku dostanie senior po 20 latach, no to trochę się nie dziwmy, że to tak po prostu działa.
No i to chyba jeszcze jest case, o którym mówiłeś wcześniej, czyli projektów, tak? W sensie tej chęci przeprowadzenia projektów i jak zmienia się władza, czy zmienia się jakiś zarządzający, to chce na tym łapkę położyć i projekty się toczą przez wiele, wiele lat. To też chyba jest problem.
Kiedyś prowadziłem zajęcia takie dedykowane dla szefów IT w publiku i w jakiejś rozmowie przy obiedzie ktoś mi wytłumaczył, że tak naprawdę, ponieważ rządzą różne ugrupowania, z ich perspektywy najlepiej jest, jak rządzi jedno konkretne. Mówimy o jakby poziomie administracji lokalnej, bo oni rządzą najdłużej, więc najrzadziej zmieniają szefów, więc można coś zrobić w międzyczasie. I to podejrzewam, że tak niestety działa.
Niestety. Słuchaj, obydwoje jesteśmy boomersami, to już do tego doszliśmy. I chciałbym się teraz cię zapytać, jak w twoich oczach zmienił się świat IT i security, od momentu, kiedy zaczynałeś do dzisiaj. Jak to oceniasz?
Wiesz co, po pierwsze to zmienił się bardzo. Znaczy, tylko ze dwa dni temu uświadomiłem sobie, jaki był przeskok. Mniej więcej 10 lat temu, jak uniwersytet miał pierwszy link 10-gigowy gdzieś do świata, to było takie wow. A teraz kupiłem sobie 10-gigową wkładkę do Switcha w domu, żeby podłączyć Access Pointa, bo stwierdziłem, że kupowanie wkładki 2,5 giga jest bez sensu, bo to jest tam 30 zł różnicy. Więc jakby to rzeczywiście ta technologia się zmieniła. Myślę, że przede wszystkim największą zmianą jest to, że mamy pokolenie, dla którego IT już nie jest nowością. Znaczy to takie pokolenie, które urodziło się właściwie od razu właściwie z tym sprzętem, który tam był w okolicy. To widać po takich śmiesznych rzeczach, na przykład dzieci gdzieś tam próbują przesuwać obraz na telewizorze, bo uważam, że to jest tablet i jakby przesuną zdjęcie na kolejne. Ale z drugiej strony udało się bardzo dużo procesów przenieść do jakby świata elektronicznego i zinformatyzować w taki sposób, że na przykład nie musimy stać w kolejkach do urzędów. Ja nawet patrzę jakby z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. Jak dużo łatwiej pewne rzeczy się robi, bo już nie muszę stać w kolejce do urzędu, żeby coś złożyć, tylko wysyłam to przez internet i to działa i generalnie jeszcze jakaś rozliczalność tego. Natomiast z perspektywy bezpieczeństwa mam wrażenie, że trochę za wolno się uczymy. To znaczy no jest taki żart, że kiedyś myśleliśmy, że problemem jakby ludzi jest brak dostępu do wiedzy, a teraz jak mają w kieszeni urządzenie, które pozwala jakby mieć dostęp do całej wiedzy świata, to oglądają na nim śmieszne zdjęcia kotów. Albo czytają o tym, że szczepionki powodują autyzm. Więc jakby to jest problem, że my gdzieś tam nie nauczyliśmy jako społeczeństwo siebie wszystkich, że jednak konsumowanie treści wymaga jakiegoś krytycyzmu. I tak jak na pokolenie naszych rodziców było nauczone, że jednak coś, co jest wydane w druku, to ma jakąś wartość, ktoś to przeczytał, ktoś to zweryfikował i jakby potem to pokolenie nie radzi sobie na przykład z newsami w internecie, no bo ktoś właśnie napisał, że tutaj szczepionki na COVID to były gdzieś tam od 2010 roku szczekające na zrobienie pandemii przez Billa Gatesa i to wszystko jest jeden wielki wymysł i potem ludzie po prostu kupują takie rzeczy i gdzieś tam robią sobie tym krzywdę większą lub mniejszą. Więc mam wrażenie, że tutaj ta edukacja troszkę nie nadążyła za rozwojem technologicznym.
No dobra, to przyjmijmy, że masz magiczną lampę cyberbezpieczeństwa i masz trzy życzenia, ale muszą dotyczyć branży IT. Czego byś sobie życzył?
Po pierwsze, żeby było takie magiczne narzędzie, gdzie możemy wszystkie informacje na nasz temat wycofać z serwisów, które je przetwarzają. Znaczy mamy kompletną wiedzę na temat tego, co te serwisy wiedzą na nasz temat. To na pewno po pierwsze. Po drugie, żeby był jakiś taki absolutnie bezpieczny, zaufany i niepodrabialny mechanizm uwierzytelniania, żeby dało się zalogować, nie wiem, naszą istotą, żeby nie dało się tego hasła przechwycić, skopiować, podsłuchać, cokolwiek. Bo mam wrażenie, że cały czas masa ludzi ma z tym problemy, jak się ogląda incydenty, które nawet ostatnio się wydarzają, to bardzo często właśnie takie problemy się zdarzają. A po trzecie, żeby były takie systemy, które się same patchują i jakby zawsze wstają po update'cie. Bo nie ma nic bardziej frustrującego niż to, gdy wgrywasz nagle security patcha, robisz reboot i system nie wstał, bo coś. Ale to już tak utylitarnie, żeby było mi trochę łatwiej w życiu.
No chyba wszystkim byłoby wtedy łatwiej w życiu. Słuchaj, zanim przejdziemy do następnego pytania, padło pytanie od Michała Trojnary. Jaki kierunek studiów kończyłeś na UKSW?
O! Ja studiowałem na czymś, co się nazywało Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, natomiast ostatecznie zrobiłem dyplom z teologii, więc jestem wykształconym teologiem. I jakby odpowiadając od razu na kolejne pytanie, które może paść, to był taki moment, kiedy można było pójść do wojska. Ja bardzo nie chciałem pójść do wojska, a ponieważ pracowałem gdzieś tam od trzeciej klasy liceum, to jakby te studia były mi trochę, przepraszam, wszystkich kolegów w akademii na plaster, natomiast jakby spędzenie półtora czy dwóch lat w wojsku jakoś zupełnie mi się nie uśmiechało, więc stwierdziłem, że pójdę na takie studia, gdzie nie będę musiał jakoś strasznie dużo robić, to jest świetny pomysł i te studia były idealne do tego. Natomiast jakby karma wróciła, bo o ile przez te pięć lat studiów, no nie oszukujmy się, bimbałem sobie okrutnie, to potem pracując przez dwa lata w IT na uczelni nadrobiłem jakby braki godzinowe. Znaczy wysiedziałem tam tyle godzin dniami i nocami, że przez te pięć lat spokojnie bym tyle nie wysiedział, więc jakby zostało to wyrównane absolutnie z nawiązką.
Była kara. Maćku, które elementy w swojej długiej już karierze uważasz za kluczowe, które miło wspominasz, a których wolałbyś zapomnieć?
Po prostu nie mam takiego czegoś, czego bym wolał zapomnieć. Znaczy nawet takie projekty, które były koszmarne, bo albo klient był koszmarny, albo właśnie działy się jakieś takie przedziwne rzeczy, bo tam na przykład z nadania politycznego ktoś się zmieniał, ale to były takie projekty, które mnie dużo nauczyły. Znaczy mam taką świadomość, że gdyby tych rzeczy nie było, to bym dzisiaj nie był tu, gdzie jestem. Czasami już też miałem jakieś propozycje, na przykład zmiany pracy, czy pójścia gdzieś i nie korzystałem z nich właśnie dlatego, że uważałem, że na przykład nie będę mógł się rozwijać, czy będę jakoś robił bardzo, bardzo nudne rzeczy, a jednak praca w Edu dawała ten komfort, że mogłem robić masę ciekawych rzeczy w zależności od tego, co było akurat potrzebne. Natomiast co uważam za kluczowe, na pewno moją ostatnią pracę, czyli jakby te moje ostatnie 9 lat w dziale sieci komputerowych, bo miałem bardzo unikalną szansę nie tylko jakby robienia dużej zmiany infrastrukturalnej w skali bardzo dużej uczelni, no bo jednak to jest gigantyczna organizacja, ale też budowanie zespołu. I tak naprawdę wszystko, co mi się udało zawodowo, to jest jakby efekt też, że udało mi się zbudować zespół, który umiał się z sobą dogadywać i który jakby mimo bardzo różnych często osobowości był w stanie razem realizować cele i się uzupełniać. Znaczy to jest bardzo fajne, że w IT ludzie potrafią mimo jakichś tam różnic dogadywać się między sobą, bo mają konkretny wspólny cel i chcą go razem zrealizować. To na pewno. A druga rzecz to moje zaangażowanie we wszystkie projekty pro bono, które robię dla organizacji pozarządowych. Ja robię masę jakichś konsultingów, czy właśnie opinii forensicsowych dla organizacji pozarządowych, czy to takich organizacji, które zajmują się na przykład prawami człowieka, czy organizacji, które zajmują się pomaganiem ofiarom przestępstw, zwłaszcza przestępstw na tle seksualnym. I to jest bardzo fajne, daje takie poczucie, że zrobiliśmy coś dobrego w życiu, nie generuje absolutnie żadnego zysku finansowego, ale masz takie poczucie, że jakby dołożyłeś się odrobinę jakąś cegiełką do tego, żeby ten świat funkcjonował trochę lepiej.
Ktoś w komentarzach napisał po twoim wyznaniu i twojej karierze akademickiej jako student, że jesteś katechetą bezpieczeństwa w Edu.
Katechetyka to jest co innego niż teologia.
Także.
Tak, tam są rozróżnienia.
Preacher, taki preacher, cyber preacher. Kończąc już te wątki zawodowe, to jeszcze takie ostatnie pytanie z tej serii. Jaki masz najbardziej nietypowy epizod zawodowy? W sensie, wiesz, no, ludzie różne rzeczy robili, niektórych się wstydzą, niektórych mniej. Czy ty masz coś takiego?
Z takich właśnie rzeczy zawodowych. Nie mam chyba czegoś, czego bym się wstydził. Nie byłem nigdy w żadnej młodzieżówce, żadnej partii, a to jest z reguły taki walk of shame.
No wiesz, ale niektórzy na przykład jeździli na traktorach, ja roznosiłem gazety w latach 80., także nie wiem, coś takiego, wiesz, kompletnie niezwiązanego z twoją całą ścieżką zawodową.
Wiesz co, byłem tak najbardziej traumatyczne, byłem dwa razy w życiu wychowawcą. W sensie raz byłem wychowawcą na wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży, miał jakąś tam grupę 10-osobową ze sobą, a raz byłem wychowawcą na obozie studenckim. I to, że tam na głowie mam trzy włosy na krzyż, to jest trochę efekt tego. To jakby już wspominałem wcześniej, miałem taką przygodę, jak któregoś dnia na obozie studenckim, już jest wieczór, wszyscy śpią, ja gdzieś tam leżę sobie na łóżku, czytam jakąś gazetę i nagle wchodzi student i mówi, że on bardzo przeprasza, że nam przeszkadza, ale jego koleżanka przestała oddychać. I człowiek błyskawicznie jakby się budzi, jest do pionu postawiony. Tam generalnie okazało się, że dziewczynka zatruła się alkoholem, więc jakby nie było jakoś strasznie źle, ale była przygoda z pogotowiem, z jeżdżeniem po nocy i masa stresu. Natomiast jakby to na pewno mnie nauczyło, jak opiekowałem się tymi dzieciakami, takiego przewidywania, co można zrobić źle. Znaczy jakby jaki fuck up za chwileczkę wygenerujemy, a jak masz 19 lat i odpowiadasz za grupę nastolatków, to masz takie poczucie, że jak oni zrobią coś głupiego, to to bardzo rzutuje na twoje życie. Jakby im większy problem sobie wygenerują, tym efektywnie ty masz większy problem. Więc generalnie jak ktoś chce przyspieszony kurs dorosłości, to polecam, ale może warto sobie tego oszczędzić.
No dosyć ryzykowne. Michał pyta, czy masz jakiś ciekawy forenzikowy case z ostatnich miesięcy, o których mógłbyś opowiedzieć?
Myślę. Mam jeden, ale... Znaczy, dobra. Mam jeden bardzo fajny, ale nie opowiem, bo to jest w takim komunikatorze, co potem można pozwem dostać. W każdym razie tam nie działało to, co w komunikatorze miało rzekomo działać. Ale... Zostaliśmy zaproszeni do pewnej firmy, w której zwolniono overnight zarząd. Czy zarząd złamał warunki umowy, złamał zakaz konkurencji, generalnie tak naprawdę no, efektywnie okradł swojego pracodawcę. I w szczególności ukradł bardzo dużo danych, których jakby firma była właścicielem, który był jakby korem tego biznesu. I jesteśmy na takim spotkaniu, gdzie właśnie tam gość od lokalnego bezpieczeństwa, to w ogóle taka przyjemna sytuacja, bo gość odpowiadał za bezpieczeństwo całe, to znaczy zarówno za bezpieczeństwo fizyczne budynku, jak i za bezpieczeństwo IT i za RODO. To jest taki trochę ten człowiek orkiestra.
To jest tak zwany informatyk, informatyk zakładowy.
Może nie aż tak, ale rzeczywiście było to przedziwne. I gość opowiadał właśnie najpierw o tym, że jakby ukradziono tyle danych, że skopiowano tam tyle terabajtów danych z systemu, które tam przez lat były wytwarzane, które mają jakąś wartość rynkową bardzo dużą. No ale poza tym, że jakby zarząd zwolniono, to zabrano im dostęp do budynku, odcięto im dostępy do parkingów, do samochodów, wszystko im jakby pozabierano, deaktywowano im kartę. I ten pan od IT tak wylicza, ale w ogóle ten gość jest bardzo dziwny, bo on codziennie przychodzi do biura, siedzi sobie w lobby na laptopie i coś klika. I się okazuje, że oni zabrali mu dostępu do sieci firmowej, on się logował do Wi-Fi w tym budynku, jakby dalej sobie tam różne rzeczy zgrywał, już będąc poza siedzibą. I na jakby moje pytanie, dlaczego jakby tego nie zrobili, oni stwierdzili, że w ogóle przecież to jest tak, że to Wi-Fi nie powinno działać za drzwiami. To jest tak, że ten sygnał powinien umrzeć w momencie jakby przejścia przez drzwi. I byli bardzo zdziwieni, kiedy to nie działa. Natomiast druga rzecz już bardziej poważna, zostałem poproszony jako konsultant do firmy, do której się włamano. Jak się okazało, to włamanie trwało kilkanaście tygodni. Przez kilkanaście tygodni ktoś buszował po ich systemach. No i zaczęła się rozmowa, tam siedzą wszyscy święci w firmie, o jakiś zarząd, dyrektorzy, prezesi, dział prawny, dział PR i tak dalej, i tak dalej, goście od IT. I ja mówię, że no jakby z mojej perspektywy na podstawie tego, co usłyszałem, no to rozumiem, że nastąpił wyciek danych osobowych, więc jakby poza całym wątkiem bezpieczeństwa, no mamy też zegar, który właśnie zaczął bić, no mamy 72 godziny, żeby zdecydować, co zgłaszamy do RODO, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I na to pan z działu prawnego wstał i korzystając jakby ze swojego autorytetu garnituru nad t-shirtem powiedział, że to on będzie decydował, kiedy te 72 godziny zaczną jakby bić, więc to jakby nie są moje kompetencje. Mówię, dobra, spokojnie, pana odpowiedzialność, pana decyzja. Na to szef IT wstaje i mówi, że on tylko chciał jeszcze dodać, że on wczoraj złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na komendzie, w związku z czym jakby zegar właśnie się przesunął z 72 na 48 i wszyscy byli bardzo zdziwieni, że gość w ogóle poszedł sam jakby bez konsultacji złożył zawiadomienie. Natomiast tam właśnie była taka firma, która była jakby absolutnie w takiej logice high speed, low cost, to znaczy wszystko, co było, było bardzo fajne w momencie zakupu i na przykład nie było aktualizowane. Sprzęt sieciowy miał bardzo, bardzo stary firmware. Na moje pytanie, czemu nie podgrywają na przykład nowego, odpowiedzieli, bo na torrentach nie było. I to normalna odpowiedź, która padła. Jest taki vendor, którego firmware leżą na torrentach, ale ewidentnie do tej wersji asy tego firmware'a nie było, w związku z czym panowie jakby nie mieli łatek. No. Więc jak ktoś tam trzymał pieniądze, to tak chyba trochę niekomfortowo.
No dobra, to przechodzimy teraz do ostatnich pytań. Tak naprawdę zanim przejdziemy oczywiście do konkursu. Co robisz, gdy nie pracujesz? Jakieś ciekawe hobby masz?
Ja dużo pracuję. moje hobby po części widać trochę za mną, bo to są tak naprawdę wszystko półki z podręcznikami do RPG-ów i do gier bitewnych. Jak mam wolny czas, to gram albo w karcianki, albo w bitewniaki, albo sobie tam sklejam czy maluję jakieś figurki i mam tego strasznie dużo. Mam do tego stopnia tego dużo, że od kilku lat z kolegami prowadzimy w Warszawie taką miejscówkę, która nazywa się Hackroom, gdzie ludzie, którzy na przykład bawią się we wszelkiego rodzaju gry, albo na przykład zbierają stare komputery, mogą sobie wpaść, ponaprawiać swoje Atari, czy pograć sobie w jakiegoś wampira, więc jak tylko się COVID skończy, to zapraszam. I to jest tak naprawdę moje główne zajęcie w wolnych chwilach, a jak jest ładna pogoda, to uprawiam działkę, taką normalną działkę typu RODO z trawnikiem, jakąś tam marchewką, czereśniami i tak dalej.
Słuchaj, wspomniałeś o karciankach. Jakie karcianki?
Trochę gram w Magica, aczkolwiek ostatnio gram bardzo dużo w coś, co się nazywa Vampire the Eternal Struggle. To jest bardzo, bardzo fajna karcianka, że tego samego autora co Magic, która ma tą zaletę, że gra się w 5 osób, więc jakby dochodzi jeszcze element dogadywania się z ludźmi, negocjowania różnych rzeczy, tudzież knucia i potem łamania układów. Bardzo fajne, bardzo wymagające intelektualnie, ale takie jakby ekstremalnie nerdowe, więc bardzo polecam.
Dobrze, Magic. Widzimy się niebawem, także weź karty.
Biorę, dobrze.
Sobie partyjeczkę.
Rozumiem, że gramy monoredem.
Ja mono white, także ale możemy się pobawić. Jeszcze spytam, bo mówiłeś o RPG-ach i wspomniałeś o wampirze. Jaki klan jest twój ulubiony?
Gangrel, zdecydowanie Gangrel.
No cóż, ja jestem tremere zawsze, także sorry.
Saulot miał rację, no co ja poradzę.
Słuchaj, lecimy dalej. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
O Jezu, pracuję na wszystkim. Pracuję pewnie najczęściej na macOSie, dlatego, że to jest jakby taka przez lata, przynajmniej przed tym, co weszło w Windowsie 10 jako tam Linux subsystem, to był taki bardzo fajna hybryda, gdzie miałem cały software biurowy do wszystkich jakby zadań takich ofisowych, ale też był cały subsystem Unixowy, więc jakby tego Maca używam od lat i sobie bardzo chwalę. Na większości serwerów mam FreeBSD, bo FreeBSD działa. Mam też sporo Linuxów, natomiast no teraz jak akurat gadamy, to używam PC-ta z Windowsami, bo mam na nim takie kluczowe aplikacje jak World of Warcraft na przykład, więc bardzo sobie to
poważne rzecz.
To są bardzo poważne rzeczy.
Ja na przykład na Windowsie mam Magica w wersji online, także jak będziesz chciał, to też możemy pyknąć online'owo.
Bardzo chętnie.
Ostatnie pytanie z serii prywatnych, Commodore czy Atari?
Ach, żadne oczywiście, MSX, tylko i wyłącznie MSX. Dostałem na gwiazdkę w 89 roku SVI Spectra Video 738 i to jest komputer, który mam do tej pory, a co ciekawe, on do tej pory jest sprawny. No, technologicznie on bił jakby i Atari, i Commodore na głowie, jeżeli chodzi o wydajność, natomiast baza software'u i popularność w Polsce była zerowa, bo to był taki komputer ściągnięty przez składnicę harcerską, więc tam sprzedawał się głównie do szkół. Natomiast jakby w tych wszystkich świętych wojnach atarowców z komodorowcami ja zawsze miałem ten komfort, że byłem jakby zupełnie obok, bo miałem komputer, do którego miałem 8 dyskietek z gram i musiało mi to wystarczyć, więc... Ale dzięki temu na przykład zacząłem dużo szybciej programować, bo nie było w co grać.
No cóż, to jakby to chyba koniec z tych zestawów pytań, które ja dzisiaj przygotowałem dla ciebie. I chyba musimy przejść do konkursu. Sponsorem nagród, pamiętajcie, jest Fuda Security, a jakby pytanie, w którym można wygrać zestaw Raspberrynki tak zwanej potocznie, zada Maciek. Maćku, twoje pytanie.
Dobrze.
Pytanie ja je wyświetlę takie, może, co?
A tak, może wyświetlić, to tak będzie dzięki temu łatwiej. Jaki pierwszy popularny w Polsce komputer domowy oferował coś, co dzisiaj nazywamy wirtualizacją? Dla ułatwienia dodam, że to nie było Atari, bo na Atari nie było.
I nie było to Commodore 64.
No nie Atari wiem. Wirtualizacja nie działała nawet z węglem.
Słuchaj, mamy odpowiedź Amiga 500.
To jest bardzo dobra odpowiedź.
No to faktycznie Amiga miała dobra odpowiedź.
Emulację, potem wirtualizację, bo się odpalało macOS-a w ten sposób. I tam był nawet bezpośredni dostęp do sprzętu.
Więc z tego co widzę, Pierwszą odpowiedź poprawną dał Alfred, także numer paczkomatu i numer telefonu na adam@zaufana3strona.pl i gratulacje, wygrałeś zestaw Raspberrynki. I teraz przejdziemy do mojego pytania. Kurczę, nie sądziłem, że to tak szybko przeleci. Co jest za łatwe pytanie dałeś? Chyba, że mamy tyle fanów Amigi. Słuchaj, to jakby różnie to może być. Dobra, to lecimy z moim pytaniem. Ja wiecie, że ja trzymam się raczej jednej linii, więc dzisiaj pytanie znowu będzie z filmu The Hackers. I pytanie brzmi, jeden z bohaterów filmu The Hackers miał ksywę Lord Nikon. Dlaczego? Tutaj nagroda pocieszka. To już nie jest Raspberrynka, ale możecie walczyć. Kurczę, okaże się, że moje pytanie jest trudniejsze. No nie, już jest odpowiedź. Mikołaj, gratulacje, więc Lord Nikon, dlatego że miał fotograficzną pamięć, więc gratulacje. Mikołaj, numer paczkomatu, numer telefonu na adam@zaufana3strona.pl. No dobrze, napisałeś, że już wygrałeś, więc rezygnujesz z nagrody, więc weźmiemy następną osobę. Tak, więc następny z tego, co widzę, jest Rafał. Rafał, podziękuj Mikołajowi, który zrezygnował z nagrody. Nagroda poleci do ciebie. Numer paczkomatu, numer telefonu na adam@zaufana3strona.pl i gratulacje. Słuchajcie, to już dzisiaj chyba wszystko. Maćku, ja ci bardzo dziękuję za tą godzinę, którą spędziłeś
bardzo dziękuję
z nami
za zapytanie.
I poświęciłeś nam. To były fascynujące opowieści. Ja nie mogę się doczekać naszego spotkania wtedy jeszcze poza grą w Magica i może sesyjkę wampira sobie strzelimy. To na pewno jeszcze poplotkujemy. Tak, więc bardzo ci dziękuję. Myślę, że
to dzięki serdeczne. Do zobaczenia.
Trzymaj się. Do zobaczenia. No dobra. A my spotkamy się za tydzień. W 63. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, gdzie naszym gościem będzie Mariusz Wołoszyń z FUDO. Mariusz, mam nadzieję, będzie miał dużo ciekawych opowieści z początków sceny IT Security w Polsce. Wiele niespodzianek, wiele ciekawych naprawdę historii, także ja nie mogę się doczekać, nie wiem jak wy. I serdecznie was zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się. Na razie.